Nowy etap w sprawie zbiorowej mogiły Polaków. Władze obwodu tarnopolskiego wydały zgodę na kolejne poszukiwania. Czy będą nowe zasady bezpieczeństwa na uniwersytetach po majowej tragedii na Uniwersytecie Warszawskim? Posłuchajcie, jakie rozwiązania mogłyby zostać wprowadzone. W faktach także chiński potworek, który wygonił spod Tatr kapibarę. Władze obwodu tarnopolskiego wydały zgodę na kolejne poszukiwania w późnikach zbiorowej mogiły Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów. Choć ostateczną decyzję musi podjąć Kijów, to zgoda na poziomie obwodu to dobry znak, mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Zasadą Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizowała dotychczasowe ekshumacje na Ukrainie.
Ja jestem dobrej myśli, bo brak zgody na poziomie obwodu często była przeszkodą i właściwie wykluczała jakąkolwiek zgodę w Kijowie. Więc tutaj myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby taką zgodę kijowską otrzymać.
Ile te formalności mogą potrwać?
Pod koniec lipca ma zebrać się międzyresortowa komisja w Kijowie. No i liczę na to, że tutaj w oparciu o tą dotychczasową bardzo dobrą współpracę otrzymamy tą zgodę. Czyli to byłby koniec lipca i gdyby tak się faktycznie stało, to jeszcze jesteśmy w stanie te prace poszukiwawcze przeprowadzić pod koniec sierpnia, na krótko przed samym pogrzebem, który jest planowany na początek września w Późnikach.
Ten pogrzeb ma się odbyć niezależnie od efektów identyfikacji szczątków. Po identyfikacjach będzie można na krzyżach nanieść imiona i nazwiska. Jak dodał Dancewicz, eksperci prowadzący identyfikację DNA mają już wyniki rokujące sukces. Jak zwiększyć poziom bezpieczeństwa na uczelniach? W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozmawiano o tym w czwartek podczas obrad Okrągłego Stołu z udziałem przedstawicieli uniwersytetów i służb. Spotkanie to reakcja na tragedię, do której doszło w maju. Pracownica Uniwersytetu Warszawskiego została zamordowana przez studenta. O jakie rozwiązania chodziło?
Służby mogłyby wesprzeć straże uniwersyteckie poprzez szkolenia. Gotowość do ich przeprowadzenia deklarują Ministerstwa Obrony i Spraw Wewnętrznych. Przeszkolenie to jedno, kolejny ważny element to narzędzia.
Tu niewątpliwie jest wiele do zrobienia. Są uczelnie, które mają już profesjonalną ochronę. Warto, żeby te dobre doświadczenia wykorzystać także w innych miejscach.
Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapowiedział też, że uczelnie będą proszone o wzmocnienie monitoringu na terenie kampusów.
Informował nasz reporter Igor Skrzypek.
Fakty ze Śląska.
Złota alga w kanale Gliwickim i Kłodnicy zażegnana. W środę wieczorem służby zakończyły dozowanie specjalnej substancji chemicznej do rzeki. Była ona wpuszczana do wód od soboty w związku ze znacznym namnożeniem się złotej algi. Ostatnie badania wykazały, że udało się wyeliminować zagrożenie.
Jeśli w przyszłości dojdzie do powtórzenia się warunków, w której ta liczba osobników złotej algi będzie gwałtownie rosnąć, jednocześnie warunki pogodowe będą sprzyjały namnażaniu się złotej algi w takim stopniu, w którym będą zagrażały odrze, wtedy podawanie perhydrolu zostanie wznowione zgodnie z przyjętą procedurą.
Powiedział nam wojewoda śląski Marek Wójcik. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Kapibary. Te gryzonie pochodzą z Ameryki Środkowej i Południowej, ale zrobiły furorę pod Tatrami. Ich pluszowe wizerunki w zeszłym roku były najbardziej popularnymi pamiątkami z Zakopanego. A jak jest teraz?
Na pewno kupię jakieś magnesy, jakąś przytulankę.
A co z tymi kapibarami?
Bardzo są fajne, mają takie słodkie futerko i teraz są takie popularne właśnie na YouTubie i na TikToku.
Ja kupowałam kapibarę i na mojej rodziny co?
A dlaczego akurat kapibary?
No bo jest Dzień Kapibary.
Kapibara rządzi dalej w Zakopanem?
Nie, la bubu.
Ona już nie, la bubu, tak.
To dlaczego la bubu teraz jest takie bardziej popularne?
Nie wiem.
No to żegnamy czule kapibarę, tak?
No tak, bye bye!
Bye bye, o pożegnaniu z kapibarą, z młodymi turystami i sprzedawcami w Zakopanem rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachicki. Przed nami teraz druga część czwartkowej porannej rozmowy w RMF FM. Między innymi o sytuacji finansowej szpitali. Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, minister zdrowia, Izabelą Leszczyną.
Pani minister, pojawiła się taka informacja, no to nie jest nowa informacja, ponad jedna czwarta szpitali jest zadłużona, powyżej 1%. Macie robić szkolenia, ale czy problemem jest to, że dyrektorzy nie umieją zarządzać, czy to, że są niepłacone nadwykonania, no właśnie, że rosną bardzo szybko podwyżki i nie ma na to pieniędzy?
Problemem jest to, o czym już mówiłam przed chwilą. Zła struktura tych szpitali. To, że one są niedostosowane do tego, czego naprawdę ludzie potrzebują.
Płacicie, bo dyrektorzy szpitala mówią, nie dostajemy pieniędzy za nadwykonania, w związku z tym rośnie dług. To jest dość naturalne.
To nieprawda. Wszystkie nadwykonania w świadczeniach nielimitowanych płacimy zgodnie z prawem, bo płaci się je w kolejnym rozliczeniowym kwartale. I te nielimity tak zwane płacimy w 100%. Natomiast są i zawsze były świadczenia limitowane i znowu ustawa reguluje, że NFZ w miarę środków, posiadania środków finansowych reguluje te tak zwane limity i uwaga, nie w 100%, ponieważ szpital ma koszty stałe i koszty zmienne, więc te tak zwane limity nie finansujemy w 100% i zawsze tak było, tylko w 80%, 70% czy 90%.
No dobrze, ale to oznacza, że tych 10, 20 czy 30% brakuje i pojawia się dług.
I panie redaktorze, wie pan, kiedy dług szpitali, szczególnie powiatowych, urósł najbardziej? Od 2015 roku. Zawsze to był przyrost liniowy. To znaczy, szpitale zawsze były trochę... Ale ja nic nie poradzę na to, panie redaktorze, że PiS doprowadził system ochrony zdrowia do zapaści.
Ale dyrektorzy mówią,
naprawiam to od półtora roku i naprawimy to.
Dyrektorzy mówią, że w tej chwili nie dostają pieniędzy. Ale z czego będą dotyczyć szkolenia? Bo ministerstwo zapowiada szkolenia dla dyrektorów.
Czego będą dotyczyć?
Tak. Między innymi coaching ma być, między innymi...
Będą dotyczyć programów naprawczych. Dzisiaj ustawa mówi, że jak szpital jest zadłużony, musi napisać program naprawczy. Nawet jak jest
zadłużony...
Czyli
wyślecie specjalistów, żeby im pokazali, jak napisać program naprawczy.
Jak powinno się, ale nie chodzi tylko o napisanie, tylko jak napisać taki program, który da się wdrożyć i który spowoduje to, że szpital będzie się bilansował.
I dzięki temu programowi oni dostaną więcej pieniędzy? No bo rozumiem, dzięki że głównym temu... problemem jest to, że brakuje pieniędzy.
Nie, no właśnie panie redaktorze, głównym problemem nie jest brak pieniędzy, tylko głównym problemem jest to, że szpitale są niedostosowane do potrzeb zdrowotnych. Powtórzę jeszcze raz,
a to
szpitalu
ich, a to
najdroższe...
To jest pani największy problem, ale ich problemem jest to, że nie mają
nie,
pieniędzy.
Nie, no ale zaraz, komu już służy szpital? No służy, szpital jest dla kogo? Dla pacjenta,
dla pacjenta.
Tak? No to musi takie świadczyć usługi i takie świadczenia, których pacjenci potrzebują. Jak pacjenci z powiatu, żeby zrobić sobie operację, jeżdżą do innego szpitala i nie robią tych operacji w tym swoim szpitalu, to znaczy, że oni nie potrzebują tam tego zakresu świadczeń, więc ten zakres świadczeń powinno się tam przenieść z tego
czyli
szpitala
problemem
do szpitala
jest to, że
wyższego
rzędu. Zarządzają, tak? A nie to, że jest za mało
nie,
pieniędzy.
Nie, problemem jest to i uwaga, że PiS w 2017 roku wprowadził taką ustawę i tak zorganizował sieć szpitali, że zamurował, zabetonował sieć szpitali i powiedział, musisz mieć chirurgię, musisz mieć porodówkę, musisz mieć pediatryczny i internę. I każdy szpital w powiecie prawie ma te cztery oddziały, chociaż wystarczyłoby, gdyby na dwa powiaty był taki jeden dobry oddział. Wtedy damy mu więcej pieniędzy, wyższy kontrakt. Lekarze nie będą biegać z jednego szpitala
tak,
do drugiego.
I wtedy znowuż te mniejsze miejscowości tracą znaczenie społeczne, bo nie mają porodówki, bo nie mają chirurgii, nie mają wielu rzeczy.
Po co jest w powiecie porodówka? Żeby kobiety rodziły w jak najlepszych warunkach i bezpiecznie, tak? No, zapewniam pana, że kobieta wybiera porodówkę, w której może urodzić na miarę XXI wieku. Wprowadziłam obowiązek zapewnienia kobiecie znieczulenia okołoporodowego i kobiety wybierają
te porodówki.
Te porodówki? Panie redaktorze, nie. Porodówki może sobie zlikwidować tylko sam organ tworzący. Jeśli organ tworzący uzna, że likwiduje swoją porodówkę, to ją zlikwiduje. Ustawa, którą przyjęła Rada Ministrów i która będzie za chwilę w Sejmie, jest ustawą, która zakłada dobrowolność i znowu tym różni się od PiS-u, który kiedyś chciał pozamykać szpitale słabe. Ja szpitalom mówię tak, pomogę wam się przekształcić, ba, nauczę was, jak zrobić program naprawczy, c, dostaniecie pieniądze, które pozwolą wam się oddłużyć pod warunkiem, że się zrestrukturyzujecie. I mało tego, wejście w to wszystko jest dobrowolne, bo jeśli organ tworzący chce dopłacać do swojego szpitala i utrzymywać oddziały obłożone w 40-50%, to jest jego wybór, jeśli ma na to pieniądze.
Zmieniamy temat. Zapowiadała pani w lutym na naszej antenie, że do końca roku, nie mamy jeszcze oczywiście końca roku, centra zdrowia psychicznego obejmą 80% polskiej populacji.
Nie centra zdrowia psychicznego, mówimy o centrach zdrowia psychicznego.
80% do końca roku. Wtedy to było 52%. Ile jest w tej chwili?
Myślę, że to jest nadal 52%, ponieważ zespół, który miał wypracować finansowanie tych centrów zdrowia psychicznego, kończy dopiero pracę, w związku z czym musieliśmy ten pilotaż na 50 parę procent pokrycia Polski przedłużyć do końca roku i dopiero od stycznia 26 będziemy szli jakby dalej, tak żeby cała Polska była pokryta centrami
zdrowia psychicznego.
Czyli nie do
końca tego roku, tylko do końca następnego roku.
Prawdopodobnie tak, ale uwaga, to nie jest tylko kwestia decyzji ministra zdrowia, to jest kwestia jakby gotowości także lekarzy, psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów do przechodzenia z tej tradycyjnej psychiatrii i opieki psychiatrycznej na opiekę środowiskową. My mówimy tak, przechodzimy na opiekę środowiskową, mamy cały gotowy
program. I co, psychiatrzy nie chcą?
To jest zupełnie inny rodzaj opieki. To jest opieka, która właściwie...
Czyli znowu winni są lekarze. Nie, panie redaktorze.
Znaczy, prowadzi pan tą rozmowę w taki sposób, który zamiast wyjaśniać naszym słuchaczom...
Pani powiedziała w lutym,
że... ze mną konfrontować.
Nie chcę się konfrontować. Pani powiedziała w lutym, do końca roku będzie 80%. Teraz pani mówi do końca następnego
roku. Każda zmiana,
roku.
Panie redaktorze, jak pan wie, jest bardzo trudna. Zmiana, która jest absolutnie zmianą ustrojową i wymaga obu stron, jest zmianą, która musi wchodzić powolnie i nie może wchodzić na oporze.
Ale to przecież nie myśmy prosili, żeby pani podała koniec tego roku jako datę zmiany, tylko pani ją podała. Tak. Więc ja się pytam, dlaczego nie w tym roku, tylko w przyszłym? I pani mówi, że no, lekarze nie chcą przechodzić. No więc ja zadaję pytanie dość oczywiste. Czy to jest wina lekarzy, czy może jednak systemu?
Nie, no, co to jest
albo
system?
Ministerstwa.
Tu w ogóle nie ma winnego. Wprowadzamy pewną zmianę, która jest zmianą dosyć rewolucyjną i przygotowanie tej zmiany jest zawsze trudniejsze.
Tą zmianę zaczął wprowadzać PiS i wprowadził ją. Pytanie, dlaczego nie kontynuujemy tej zmiany?
Nie, to w ogóle pan powiedział teraz nieprawdę. PiS zrobił to, co umiał robić najlepiej, czyli zrobił pilotaż. Bez planu ewaluacji, bez planu wyjścia, bez...
No, czyli stworzył pilotaż. Czyli zaczął ten system.
Tak. I ten pilotaż w czasach PiS-u trwał lat 5. I PiS uznawał, że jest fajnie, jak jest pilotaż, bo nie trzeba podejmować decyzji. Ja te decyzje podejmuję. Mamy zmiany ustawowe i wprowadzamy je od początku 2026 roku.
I 100% czy 80% w przyszłym roku dopiero, czy jeszcze później? No bo to są pytania ważne dla ludzi, tych 48% terenów.
Ale panie redaktorze, pan mówi tak, jakby pan chciał powiedzieć, że 48% Polski nie ma opieki psychiatrycznej. Tam jest opieka psychiatryczna, tam są poradnie psychiatryczne, tam są psychiatry,
tak, czeka się rok,
tam są szpitale. Jeśli chce pan zapytać o psychiatrię, to jestem pierwszym ministrem zdrowia, który przeznaczył na inwestycje w psychiatrii ponad 4 miliardy złotych.
Mówiła Tomaszowi Terlikowskiemu minister zdrowia Izabela Leszczyna. Całego wywiadu możecie posłuchać w aplikacji RMF On. Polecamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.